kłaniam się w piękną, słoneczną, w piękny, słoneczny, środowy poranek. Naszym gościem jest dziś wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin.
Dzień dobry, witam.
Wiem, panie ministrze, że bo łączymy się dziś z Warszawą, że w Warszawie też słońce. I zaczynamy od informacji, no w sumie najnowszych, bo dziś podczas uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda przekaże na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy m.in. Pałacu Saskiego w Warszawie. To ważne, panie ministrze, by Pałac Saski został odbudowany?
Ja jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi za tę inicjatywę. Moje ministerstwo jest tak położone w Warszawie, że ja praktycznie codziennie widzę Plac Piłsudskiego i widzę tę dziurę, która jest dziedzictwem niemieckim w Warszawie, czyli dziurę po nieistniejącym Pałacu Saskim, Pałacu Brühla i pięciu kamienic od strony ulicy Królewskiej. To wszystko zgodnie z tą ustawą ma zostać odbudowane i ten piękny warszawski plac ma wyglądać tak, jak wyglądał przez wieki, tak jak wyglądał przed wojną. Niemcy wysadzili z premedytacją ten pałac po już upadku Powstania Warszawskiego i nie możemy tolerować sytuacji takiej, że istotny kształt istotnej części naszej stolicy wygląda tak, jak sobie to Niemcy zaprogramowali, więc bardzo jestem wdzięczny, że ten pałac będzie odbudowany. On domknie, jak gdyby można powiedzieć, ten patriotyczny salon Warszawy, jakim jest Plac Piłsudskiego, gdzie się najważniejsze polityczne czy państwowe uroczystości odbywają. I również grup nieznanego żołnierza będzie wyeksponowany w takim kształcie, jak przed wojną, jak to było przed wojną zaplanowane.
Kiedy, panie ministrze, to się właściwie fizycznie może stać? Kiedy pałac będzie odbudowany i ile to wszystko pochłonie pieniędzy?
Ja jeszcze nie mogłem zapoznać się z treścią tej ustawy, bo ona dopiero dzisiaj po południu będzie wręczona pani marszałek Sejmu, więc dopiero jak ten projekt opracowany w Kancelarii Prezydenta otrzymamy, to się z tymi szczegółami zapoznamy, ale myślę, że również dlatego, że to jest specustawa na temat konkretnej inwestycji, to może to pójść szybciej niż inne inwestycje, które no, mają różnego rodzaju ograniczenia.
Ale sądzi pan, że jeśli na przykład spotkamy się w naszym studiu za 5 lat, to będziemy mogli już mówić o wizualizacjach, czy raczej już o tym, że pierwsza łopata została dawno, dawno temu wbita i jesteśmy na kolejnym etapie budowy?
Myślę, że raczej to drugie. 5 lat to jest czas, kiedy już będziemy widzieli efekty działania tej ustawy.
A czy są zabezpieczone środki w tej sprawie? Wiem, że tak jak pan przed chwilą powiedział, nie ma tutaj jeszcze jakichś konkretnych kwot, chyba że się mylę, ale czy też będzie jakiś specjalny fundusz uruchomiony?
Myślę, że takie rozstrzygnięcia są właśnie w tej ustawie, że jest wskazane, ile to mniej więcej będzie kosztowało i gdzie te środki będą, ale szczegółów jeszcze nie znam.
Swoją drogą, czy jest szansa na inne spektakularne odbudowy, no bo tak to trzeba określić w kontekście Pałacu Saskiego i nie tylko, odbudowy obiektów, które jak się wydaje zniknęły bezpowrotnie z mapy Polski? Potrafił pan wskazać takie, które też być może powinny być odbudowane?
Jeśli chodzi o samą Warszawę, no to po spektakularnej odbudowie Starówki, co nie było oczywiste zaraz po wojnie, a potem w latach 70. taka narodowa, można powiedzieć, akcja odbudowy Zamku Królewskiego, to jest takie dopełnienie, to jest taka ostatnia rzecz, której jeszcze brakuje. A jeśli chodzi o kraj, no to różne inicjatywy są, na przykład odbudowy różnych zamków, ale to są raczej oddolne inicjatywy, które bardzo często wspieramy jako Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale no to są raczej inicjatywy oddolne, albo samorządów, albo właścicieli prywatnych obiektów.
Ale jak pan wspomniał o zamkach, o odbudowie zamków, to prezes Jarosław Kaczyński, pan prezes, wspominał jakiś czas temu o tym, że te zamki będą odbudowywane. Czy coś w tej sprawie na przykład się dzieje, o czym się nie mówi?
Nie znam żadnego jeszcze konkretu, jeśli chodzi o tę zapowiedź. Zamki mają konkretnych właścicieli, albo są to władze szczebla
terytorialnego. Na Dolnym Śląsku coś o tym wiemy.
Tak, albo władze samorządowe, albo nawet prywatni właściciele. i różne są plany. Czasami jest to plan odbudowy jakiegoś zamku, a czasami zachowania bardzo pięknej, trwałej, romantycznej ruiny, bo to też ma swoje walory takie poznawcze, krajoznawcze, turystyczne. Więc to musielibyśmy o bardzo konkretnych, indywidualnych przypadkach rozmawiać.
To jeszcze w ramach takich historycznych, jakby nie było wątków, od których zaczęliśmy, pytanie o odszkodowania niemieckie, bo za niespełna miesiąc kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ostatnio ponownie powrócił właśnie temat odszkodowania niemieckich po II wojnie światowej. Co właściwie jeszcze po tak wielu latach można zrobić w tej sprawie? Jakie rozwiązanie byłoby satysfakcjonujące, albo jaka wysokość reparacji zamknęłaby ten etap, o którym ciągle w Polsce mówimy?
Specjalna komisja sejmowa, która się tym tematem zajmuje i przygotowuje taką profesjonalną, pełną dokumentację na temat tego, jakie były straty materialne Polski w wyniku wszczętej przez Niemców wojny, finalizuje już swoje prace, ale już wstępnie wiemy, że to są kwoty no, sięgające biliona złotych, te szacunki strat. I wiemy też, że Niemcy w różny sposób rozliczając się z pokrzywdzonymi krajami czy państwami po wojnie, płacąc różnego rodzaju odszkodowania do Polski z tych, sumarycznie biorąc, tych odszkodowań, które Niemcy wypłacali różnym krajom, do Polski trafiło mniej więcej 1% tych sum. A więc to jest wielka niesprawiedliwość, można powiedzieć, historyczna, bo Polska była chyba najbardziej pokrzywdzonym materialnie krajem, w którym wojna trwała najdłużej. Tu się zaczęła i tu się też najpóźniej, można powiedzieć, skończyła. Więc ten temat jest istotny, temat jest do podjęcia w przyszłości, ale tak jak powiedział dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów prasowych, wszystko w swoim czasie. Agenda polityczna też ma taką swoją dynamikę, że trzeba wiedzieć, kiedy taki temat postawić na agendzie politycznej we właściwym czasie.
To wnioskuję, że niewątpliwie ten temat jeszcze powróci.
Na pewno musi powrócić.
Zmieniamy temat. W takim razie, jakie wnioski, panie ministrze, najważniejsze wnioski płyną z tego, o czym mówił pan prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w trakcie kongresu partii w miniony weekend?
Najważniejszy to taki wniosek. Chcemy, żeby dekada lat 20. przeszła do historii, dekada lat 20. XXI wieku przeszła do historii jako ten moment, ten czas, w którym Polacy dościgną, jeśli chodzi o materialny poziom życia, najzamożniejsze kraje Zachodu. To jest marzenie pokoleń Polaków, nigdy nie zrealizowane w naszej historii, a mamy taką szansę. Wiem, że to brzmi fantastycznie, ale taka jest prawda. Wszystkie wskaźniki, również takie twarde ekonomiczne, wskazują, że to jest możliwe. My już dzisiaj mamy około 77% poziom zamożności w stosunku do średniej w Unii Europejskiej i naprawdę ta dekada, jeśli byłaby dobrze wykorzystana, może nas do takiej sytuacji doprowadzić, a warunkiem, i o tym mówiliśmy na kongresie, żeby to się mogło dopełnić, warunkiem jest zrealizowanie Polskiego Ładu. To jest ambitny program na lata przyszłe i na tym się koncentrujemy. Jesteśmy nie tylko pomysłodawcami, ale jedynymi chyba możliwymi realizatorami tego programu, bo myśmy udowodnili w czasie naszych ostatnich rządów, ostatnich kilku lat, że jak coś zapowiadamy, to realizujemy, że jesteśmy pod tym względem wiarygodni i że potrafimy w dodatku to zrobić. Więc jest właśnie takie wezwanie do Polaków. Chcecie, żebyśmy wspólnie ten cel osiągnęli? Wybierzcie też w przyszłości odpowiedzialną władzę, która jest w stanie to zrobić. I na pewno wspólnie ten cel jesteśmy w stanie osiągnąć.
Na pewno dostrzega pan, panie ministrze, galopujące ceny w zasadzie chyba wszystkich możliwych artykułów. Pytanie, czy za podwyżkami, które właśnie Polacy odczuwają już chyba coraz boleśniej w portfelach, też za tymi podwyżkami pójdą podwyżki pensji Polaków?
No ale przecież za naszych rządów generalnie podwyżki wynagrodzeń Polaków wzrosły o 40% w ciągu tych ostatnich 6 lat. Podwyższenie płacy minimalnej, regularne i ambitne co roku, podwyższenie kwoty godzinowej, jeśli chodzi o płace. Wszystkie te programy socjalne powodują, że Polacy mają coraz więcej pieniędzy w portfelach i wzrasta też konsumpcja Polaków. Nawet pandemia tego nie zatrzymała. Więc to jest jedna z podstaw w ogóle rozwoju gospodarczego Polski, właśnie ten wewnętrzny rynek konsumpcyjny. ale też polepsza się eksport, polepsza się eksport produktów przemysłowych z Polski i w ogóle fantastycznie wzrasta produkcja przemysłowa w Polsce. To też osiągnęliśmy tą, można powiedzieć, reindustrializację Polski, powrót do silnej produkcji przemysłowej, co było poprzednio dosyć lekceważone. Więc to wszystko powoduje, że owszem, inflacja jest, ceny rosną, ale też jest coraz więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków, więc zamożność Polaków wzrasta ewidentnie w ciągu ostatnich 6 lat.
Czy niebawem dojdzie do zmian personalnych, do rekonstrukcji rządu? Bo taki wątek chyba też się pojawił w trakcie waszego kongresu. Czy coś jest na rzeczy, że dojdzie do jakiegoś przyspieszenia? Chyba tak to trzeba ująć po wakacjach.
Nic mi konkretnego na ten temat nie wiadomo. Ja jestem członkiem rządu i skromnym wyrobnikiem w tym rządzie jako wiceminister kultury, ale oczywiście w odpowiedzialnym środowisku politycznym, a takim jest Prawo i Sprawiedliwość i mam nadzieję, że w całości Zjednoczona Prawica, zawsze jesteśmy gotowi na tego typu zmiany, których dokonuje kierownictwo naszej koalicji.
Spodziewa się pan, że pan premier Mateusz Morawiecki, który został wiceprezesem partii, pozostanie na stanowisku? Czy to on będzie ogłaszać kolejne ustawy Nowego Polskiego Ładu, czy będzie jednak nowy premier?
Nie ma rozważań na temat zmiany premiera. Premier Mateusz Morawiecki cieszy się dużym zaufaniem w naszym środowisku politycznym, o czym świadczy również wynik głosowania na wiceprezesa partii Prawo i Sprawiedliwość. Przypominam, że to są głosowania tajne i ten wynik w związku z tym jest dosyć interesujący, że spośród wszystkich kandydatów na stanowisko wiceprezesa partii Mateusz Morawiecki uzyskał najlepszy wynik, więc jego pozycja polityczna jest bardzo mocna i też ocena lidera Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, jego aktywność jest bardzo wysoka, więc absolutnie nie ma takich rozważań, żeby tutaj jakichś zmian dokonywać.
To na koniec, panie ministrze, jeszcze pytanie o powrót Donalda Tuska. Czy ten powrót zmieni oblicze polskiej sceny politycznej, czy pomoże opozycji, czy wręcz przeciwnie?
My się tym nie zajmujemy, bo nawet właśnie w sobotę taka była sytuacja, że my na naszym kongresie mówiliśmy o wyzwaniach stojących przed Polską, o szansach stojących przed Polską, a wracający do aktywnej polityki polskiej Donald Tusk mówił wyłącznie o PiS-ie i o Jarosławie Kaczyńskim i to w kategoriach bardzo negatywnych i bardzo emocjonalnych, jak zwykle rozniecając podziały wśród Polaków i rozniecając niechęć, pogardę, nienawiść. To jest jego specjalność i w tym sensie widzę niestety możliwość jeszcze ostrzejszego kursu w debacie publicznej, którą on zainfekował debatę publiczną już wiele lat temu i widać, że chce to kontynuować. Natomiast czy to zmieni sytuację w opozycji? Tego nie wiem. Przypuszczam, że jakieś lekka rewitalizacja Platformy Obywatelskiej, która upada i miała najsłabsze wyniki w swojej historii w ostatnich tygodniach sondażowe, jest możliwa, ale ta rywalizacja wewnątrz opozycji jest bardzo zróżnicowanej przecież lewicowo-centrowej opozycji. Będzie trwała dalej. Nie sądzę, żeby takie środowiska jak Lewica czy nawet chyba Hołownia zechciały się podporządkować przywództwu Donalda Tuska. Także będziemy obserwować tę sytuację, która jest na opozycji, ale to nie jest nasz problem.
Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, był dziś gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Pytał Dariusz Wieczorkowski, również dobrego dnia.